Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutawska
i Zuzanna Piechowicz. Tym razem seriale o rasizmie.
Jeden taki odcinek o tym temacie mamy już w swoim przepastnym archiwum, ale od tamtej pory powstało tyle nowych seriali, że musimy jeszcze raz przyjrzeć się temu tematowi, bo całkiem dużo się w nim zmieniło.
Mamy też ważną, dobrą, niesamowitą premierę jako pretekst do tej rozmowy, więc zapraszamy, zostańcie z nami, bo naprawdę ten serial warto zobaczyć. I przyznam, to jest jeden z tych seriali, że jeżeli się ze mną nie zgodzić, to ja będę za ten serial umierać, walczyć i kłócić się.
Chyba dzisiaj już nie ma takiej opcji. Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Już w 2016 roku pojawił się pomysł adaptacji serialowej powieści Colsona Whiteheada Kolej podziemna. Wzięło się za niego Amazon Prime Video, a cała misja została powierzona w ręce Barry'ego Jenkinsa, tego samego reżysera, który dostał potem Oscara za wybitny film Moonlight.
To myślę, że zacznijmy od opowieści trochę o powieści, ponieważ Kolej podziemna jest powieścią, która była bardzo głośna w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to powieść...
No, dostała Pulitzera.
Ale nie tylko to, że dostała Pulitzera, bo to jeden aspekt, ale tak. Barack Obama rekomendował tę książkę wielokrotnie. Oprah Winfrey rekomendowała ją wielokrotnie, a to są takie dwa nazwiska, które sprawiają, że każda powieść zostanie bestsellerem, jeżeli to właśnie ci Amerykanie ją polecą.
Powiem ci, że pode mną się ugięły nogi, kiedy tutaj w Agorze właśnie, w której jestem, zobaczyłam na korytarzu Colsona Whiteheada, to myślałam, że po prostu, no nie wiem, jest mało takich osób na świecie, których zareagowałam, prawie byłam bliska omdlenia.
Zupełnie ci się nie dziwię i powiem tak, trochę zazdroszczę, że go widziałaś, ale to jest jedna z tych książek, które tak zapadają w pamięć, że mimo, że czytałam ją kilka lat temu, to mam poczucie, że pamiętałam bardzo dobrze bohaterów, bardzo dobrze pamiętałam wątki, różnego rodzaju emocje, które towarzyszyły mi czytaniu tej książki. I to jest ten test twój, który ja lubię. To znaczy, to on dotyczy zwykle seriali, czy będziemy pamiętać ten serial za 2, 3, 4, 5 lat. Ale jeżeli chodzi o książkę, to właśnie Kolej podziemna jest jedną z tych, które mam wrażenie, że zapamiętam na całe życie. Chociaż przyznam, myślałam o powrocie, żeby przeczytać ją jeszcze raz przed obejrzeniem tego serialu, bo bardzo obie czekałyśmy na tę premierę, ale jednak to jest tak smutna, tak okrutna książka, że nie zebrałam się w sobie, wiesz, że jednak wolałam do tej historii w ten sposób nie wracać.
Ja z kolei bardzo się ucieszyłam, że mogę do niej wrócić przez serialową formę, bo tak jak tobie, bardzo mi się ta książka podobała, ją połknęłam właściwie błyskawicznie, w kilka dni dosłownie i mam taki problem, że czasami jak bardzo szybko czytam książki, które mnie bardzo fascynują i interesują, to jakoś mi dużo z nich umyka i rzeczywiście z tej książki dużo mi umknęło, ja ją sobie przejrzałam jeszcze przed naszym nagraniem. No i jest to taka bardzo fascynująca opowieść z gatunku realizmu magicznego. Historia kolei podziemnej, która została przez Whiteheada potraktowana dosłownie, dlatego że istniało coś takiego jak kolej podziemna i to była sieć osób, które pomagały w ucieczkach z rasistowskiego i niewolniczego południa ku wolności na północy. No i Whitehead potraktował to bardzo dosłownie. Tą nazwę własną Underground Railroad potraktował jako coś dosłownego i wymyślił historię, w której rzeczywiście pod ziemią istnieje kolej, istnieje podziemna kolej, którą można się uratować.
Mamy główną bohaterkę Korę. Kora urodziła się na jednej z plantacji u bardzo okrutnego właściciela, właściwie brata właściciela, to już jakiś wątek poboczny. W jej historii ważna jest kwestia ucieczki, ponieważ jej matka Mabel uciekła, kiedy Kora była dzieckiem i ona jest dzieckiem tej matki, która uciekła. To ją naznacza, to jest część jej tożsamości. W pewnym momencie jeden z nowych, no właśnie, jak to nazwać, nowych niewolników na plantacji, nazywany nowym nabytkiem, decyduje się też uciec i chce wziąć Korę ze sobą. I właśnie znajdują połączenie, znajdują pewnego strażnika, dozorcę tego jednej ze stacji kolei podziemnej, który pomaga im się przedostać dalej do Griffin. Później towarzyszymy, właściwie każdy odcinek to jest towarzyszenie Korze przy różnych stacjach, przy różnych momentach tej podróży ku wolności.
Caesar, z którym ucieka Cora, zanim jeszcze uciekną z farmy Randallów, czyta Podróże Gullivera, to jest bardzo już znaczące. Zresztą ten serial jest przepełniony symboliką, analogiami, metaforami. Nie można go odczytywać dosłownie, to się nie da. On się wtedy nie spina fabularnie, bo ta podróż jest naprawdę bardzo poszatkowana i właściwie nie wiemy, jak się znajdujemy w każdym ze światów, które odwiedza Cora. Ja bardzo myślę sobie o tym serialu, że to jest taki serial kinowy, że to nawet już nie jest telewizja jakościowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że te rzeczywiście seriale są na takim poziomie intelektualnym i twórczym, artystycznym jak filmy. To jest serial, który podoba się bardzo wszystkim recenzentom i jest naprawdę po prostu przepełniony fantastycznymi rzeczami, które można sobie wybierać i interpretować. Ale ja mam wątpliwość, czy on dla takich zwykłych zjadaczy seriali będzie równie atrakcyjny i że to będzie, nie wiem, następna Gra o Tron, czy następny Czarnobyl, czy następny jakiś inny serial, który jest bardzo popularny i wszyscy go znają.
Ja myślę, że ten serial można porównać do antologii Mały Topór, bo mimo, że mamy tę samą bohaterkę, która łączy te wszystkie odcinki, to jednak one są pewnego rodzaju oddzielnymi całościami, bo pokazują oddzielny wątek. I myślę, że kluczem w ogóle do zrozumienia tego serialu jest to, co mówi ten pierwszy dozorca ze stacji. On odjeżdżającej Korze i Caesarowi mówi, żeby zrozumieć ten kraj, żeby zobaczyć prawdziwe Stany Zjednoczone, podróżujcie koleją i patrzcie przez okno, bo właśnie tak poznacie ten kraj. I właśnie to jest taka ważna sentencja, bo też to jest taka opowieść, że Stany Zjednoczone tamtego okresu były bardzo też niejednorodnym krajem, bardzo zróżnicowanym i pełnym takich niuansów. Ja myślę też, że to jest bardzo smutny serial, bo wiesz, za każdym razem jak Korze wydaje się, że już jest w jakiś sposób bezpieczna albo coś osiąga, okazuje się, że jednak nie i że rzeczywistość jest dużo okrutniejsza i smutniejsza niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
To, co dla mnie jest ważne i to, co się Jenkinsowi udało w 100%, to jest to, żeby zrobić serial o nadziei, o emocjach, o sztuce przetrwania i o tym, jakie koszty niesie za sobą przetrwanie. O tym, ten serial pomimo takiego okrutnego wydźwięku i pomimo okrucieństwa, które w nim jest, ale się nim nie epatuje. To nie jest serial, do których my jesteśmy ostatnio przyzwyczajeni, które też już tutaj kilka razy krytykowałam, który robi nam taki z przemocy taką pornografię, który nas ma swoimi obrazami zaszokować, zaboleć, złapać za serce. Nie. Tamtej przemocy, tej brutalności oczywiście jest bardzo wiele, bo to były okrutne czasy dla czarnych osób w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, ale ona nie jest wybita na pierwszy plan. To nie jest tak, że ci bohaterowie tylko i wyłącznie cierpią, oni również walczą. I myślę, że ten serial jest ogromnym hołdem złożonym dla osób, które po prostu musiały przetrwać, musiały zapisać sobie te historie i podróżując przez te Stany widzimy to, jak wiele ich musiało spotkać w tej podróży.
Dla mnie ten serial można postawić w jednym takim rzędzie, jeżeli chodzi o ważne twory popkultury, o niewolnictwie, to myślę, że on może być tym, co w latach, na przełomie lat 70. i 80. był serial Korzenie, który oczywiście teraz ogląda się już trudno i on się niezbyt ładnie zestarzał, ale myślę też o filmie Zniewolony 12 Years Slave, Steve'a McQueena, który ma, nie wiem, on był 8-9 lat temu, dostał też Oscara za najlepszy film i wydaje mi się, że to jest tak, że to jest taki nowy, w pewnym sensie głos, ale też bardzo dosłowny o niewolnictwie, mimo tego realizmu magicznego, który jest wspólny z powieścią Whiteheada. Tak? To widać go w tym serialu, widać go w powieści. To jest zabieg, którego ja często nie lubię, a tutaj jakoś się sprawdza. Naprawdę to jest niezwykła produkcja. Ty mówisz, że to nie będzie Gra o Tron. Może to nie będzie Gra o Tron, ale ja myślę, że to jest ten serial, który naprawdę warto obejrzeć. I myślę, że jak będziemy za pół roku robić zestawienie najważniejszych seriali tego roku, to mam takie przekonanie, że ten serial pojawi się na pewno w pierwszej dziesiątce, jeżeli nie w pierwszej piątce albo trójce.
Ja się z tobą zgadzam i cieszę się z tego zwrotu, który odbywa się w telewizji. Odbywa się przede wszystkim jednak w amerykańskiej telewizji, w którym coraz więcej mówi się o mniejszościach. Coraz częściej mówi się też o historii, o tym, co stoi za historią Stanów Zjednoczonych, również tą mroczną i złą. I właśnie mamy kilka takich seriali do opowiedzenia jeszcze dzisiaj wam tutaj, ale to dosłownie za chwilę. Rozmawiałyśmy o premierze wyjątkowego serialu, który bardzo polecamy. Kolej podziemna jest do obejrzenia na Prime Video, ale zbiegła się premiera właśnie tego serialu właściwie z wielką aferą, z bojkotem Złotych Globów. Telewizja NBC ogłosiła, że nie będzie transmitowała gali w przyszłym roku. Wśród producentów, którzy zaczęli bojkotować Złote Globy i powiedzieli, że nie będą wrzucać tam swoich produkcji, są i Netflix, i Amazon, i Warner Media. Odezwały się też pojedyncze gwiazdy. Tom Cruise chce oddać swoje statuetki, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo też bardzo mocno skrytykował Złote Globy. Dlaczego? No właśnie, i dlaczego to się wiąże z Koleją Podziemną? Dlatego, że w dużej mierze chodzi o to, że ta instytucja, która przyznaje Złote Globy, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych afiliowanych przy Hollywood, jest stowarzyszeniem może nie otwarcie rasistowskim, ale na pewno jego działanie ma pewne tego znamiona.
I jakie to są znamiona, jeszcze powiedz.
Chodzi o to, że już od kilkudziesięciu lat nie została tam przyjęta żadna osoba czarna. W dodatku podobno jeden z czołowych członków tego stowarzyszenia pozwalał sobie na pewne rasistowskie uwagi. Problematyczne jest też to, co już nie ma takiego bezpośredniego związania z dyskryminacją czy wykluczeniem jakiejś danej grupy społecznej, ale zaczęły pojawiać się informacje i to chyba Los Angeles Times bardzo szeroko opisał w lutym o tym, że są po prostu skorumpowani. Jeżdżą na drogie wakacje za pieniądze twórców serialowych czy twórców filmowych, że dostają od nich nagrody typu zegarki, jakieś prezenty, które mogą wpływać na ich stronniczość, jeśli chodzi o przyznawanie Złotych Globów.
I żeby porównać właściwie Złote Globy, to jest taki przedsionek Oscarów, tak? Złote Globy i to, kto dostanie Złotego Globa, bywa takim przewidywaniem tego, co się wydarzy na gali Oscarów. I obok nagród Emmy, no to są trzy najważniejsze nagrody, jeżeli chodzi o amerykańską popkulturę. No mówię, nagrody Emmy, Złote Globy i Oscary, więc to jest naprawdę niesamowita historia. Ja się z niej bardzo cieszę, bo pomijając fakt, że my tutaj oglądamy Złote Globy, często wam opowiadamy, co tam zobaczyłyśmy, jak to wyglądało i to jest często taka impreza, powiem tak, impreza dziadersów. Widać, że oni są z innego pokolenia, z innego klucza. Kwestia rasizmu, ale też seksizmu wydaje się tam dużym problemem i ja się cieszę, że to środowisko w końcu jakoś zaczyna uznawać, że warto zabrać głos i nie zgadzać się na pewne rzeczy.
No i hollywoodzkie stowarzyszenie zapowiedziało zmiany. W ogóle rozpisali taki wielki dokument na temat tego, jak mają działać na to, żeby być bardziej zróżnicowani, bardziej różnorodni i też oczyścić się z tych różnych złogów, które przez lata narosły i wzbudzają kontrowersje. Ale powiem ci szczerze, że ja się nie zmartwię, jeśli za rok nie będzie tych Złotych Globów. Myślę, że przeżyjemy to spokojnie i bez tych nagród. Mamy dużo ciekawych seriali, mamy dużo ciekawych filmów, dużo twórców i oni nie muszą koniecznie brać udział w tym targowisku próżności, żeby ich docenić.
Ja też się zgadzam. Myślę też o tym, że ta formuła tych nagród się bardzo też przestarzała i że naprawdę nagrody Emmy i Oscary wystarczą, a one też, obie te nagrody też wymagałyby odświeżenia, bo mamy XXI wiek, a wydaje się, że nie zawsze się twórcy zorientowali i jury tego, że już pewnych rzeczy nie wypada. I to nie jest pierwszy raz, kiedy to stowarzyszenie mówi, że się zmieni i że potrzebują więcej różnorodnych twórców nominować. Tak było w zeszłym roku. Te słowa padały też wcześniej, więc też nadziei na poprawę ja nie widzę zbyt dużej.
Ale na szczęście poprawa następuje, jeśli chodzi o sam przemysł, o sam system. Nie mówię tutaj o Hollywood, no bo cały czas ten hashtag Oscars so white prowadzi nas do tego, że nagrody i w ogóle świat filmowy może nie nadąża dokładnie za resztą świata i za tą potrzebą równości antydyskryminacyjną.
Chociaż, poczekaj, ja tutaj bardzo chciałabym ci wejść, bo chciałabym ci opowiedzieć o jednej z moich najlepszych i najgorszych jednocześnie chwil, jeżeli chodzi o Oscary i w ogóle oglądanie tego typu rozdań.
Domyślam się, o czym opowiesz, ale dawaj. Zobaczymy, czy mam rację.
Był taki moment, była taka gala Oscarów, gdzie oglądając galę, to jest w nocy polskiego czasu są te gale i czekałam na tę najważniejszą statuetkę, czyli za najlepszy film i słyszę, jak pada słowo La La Land, właściwie nie wiem, zdanie, stwierdzenie, tytuł, to będzie tytuł La La Land i pomyślałam sobie, no nie, Oscary nie mogą być bardziej białe, amerykańskie i po prostu kiczowate, skoro ten film dostaje tę nagrodę, po czym co się stało? Twórcy La La Land weszli na scenę, zabrali tę kartkę i zobaczyli, że tam jest napisane Moonlight, czyli że nagrodę za najlepszy film dostanie Moonlight, czyli film twórcy serialu, który omawiałyśmy przed chwilą, czyli Kolei Podziemnej. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy najpierw po prostu się załamałam tym, że oni naprawdę, to jury po prostu już chyba naprawdę straciło jakikolwiek kontakt ze sztuką i rzeczywistością, po czym po prostu wzniosłam się w niebiosa, że Moonlight dostaje tę statuetkę oraz uważam, że rozbawiona mina Ryana Goslinga, który stojąc tam na scenie wyraźnie śmiał się z całej sytuacji, też była takim dobrym dodatkiem do całej tej historii, ale moim zdaniem to jest też taka symbolika, wiesz, to jest tak, że czas filmów, seriali i historii typu La La Land, nie twierdzę, że odszedł z zapomnienia, ale przeszedł na drugi plan, teraz wchodzimy w świat Moonlight.
No i możemy to nazwać różnie. Niektórzy określają to, z czym mamy do czynienia, nową falą afroamerykańskich seriali, bo rzeczywiście jest ich sporo. My bardzo często też po nie tutaj sięgamy i badania pokazują, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych to właśnie osoby czarne są, najczęściej sięgają po telewizję i najczęściej sięgają po takie tradycyjne użytkowanie telewizji jak kablówki. Też są ogromną częścią społeczeństwa i to ma swoje odzwierciedlenie. Ma swoje odzwierciedlenie również w tych takich naszych najbliższych czasach. Pamiętamy chociażby chyba zeszłoroczne bodajże Emmy, w których no, Watchmeni zebrali wszystko, zgarnęli wszystko, co się w ogóle dało zgarnąć i dało się wygrać.
Watchmeni to jest świetny serial i to jest serial super bohaterski o rasizmie, więc jakby powiedział bohater Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej.
To jest serial Damona Lindelofa, który powstał na podstawie komiksu Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z tą swoją komiksową przeszłością, raczej jest jej swobodną interpretacją i właśnie zaczyna się pierwsze sceny nawiązują do tego słynnego wydarzenia w Tulsie, a może nie powinna mówić słynnego, bo ono jest jednak trochę z historii Stanów wymazywane. Chodzi o masakrę w tak zwanym czarnym Wall Street, czyli dzielnicy bogatych czarnych mieszkańców, przedsiębiorców, gdzie doszło no właściwie do linczu, pewnie moglibyśmy nawiązywać do polskiej historii, powiedzieć do pogromu, gdzie bardzo wiele osób zostało zamordowanych i to właściwie był koniec tej dzielnicy, koniec tego miasteczka. I ta sytuacja jest jakby początkiem i punktem wyjścia samego serialu.
Ale ten serial jest niezwykły z wielu powodów. To jest serial, który jest zaangażowany społecznie. Jest to serial z świetną główną bohaterką, kobiecą, która nie jest Wonder Woman, tylko jest taką zwyczajną kobietą, też aktorka, która ją gra, nie jest 20-latką. To wszystko jest na plus.
Czyli nie jest klasyczną przedstawicielką gatunku superbohaterskiego, jeśli chodzi o kobiece postacie, o tak byś powiedziały.
Tak. Jest bardzo ciekawa, skonstruowany. Jest też przygodowy, to znaczy ta fabuła trzyma w napięciu, ona jest ciekawie skonstruowana, więc ten serial łączy ważne treści ze świetną rozrywką i to jest naprawdę serial, który ja polecam każdemu. Proszę się nie zrażać, nie zrażajcie się tym, że to jest serial superbohaterski, bo jak wiemy, ty nie jesteś fanką seriali superbohaterskich, tu mamy wyraźny podział w naszym podcaście, ale to nie jest serial dla fanów superbohaterów i fanek, nie tylko, wręcz czytelnicy komiksów i fani tego komiksu konkretnego no nie byli zachwyceni tym, jak został zekranizowany właśnie ten komiks.
No bo tam główny bohater, który był tym dobrym w komiksie, staje się tym złym właściwie, więc ja się nie dziwię, że nie lubią go ci, którzy lubili komiks. Ja bym powiedziała, że to... Ja bym nawet wątpliwości, żeby ten serial opowiedzieć jako serial superbohaterski. On również dostał nominację po prostu w kategorii serialu dramatycznego, jeśli chodzi o nagrody. I tutaj też miałyśmy takie...
Gra o Tron też dostała nagrodę w kategorii serial dramatyczny.
Tak, ale dyskutowałyśmy na ten temat, że tak. Tutaj można się przyczepiać. Natomiast ci superbohaterowie w Watchmenach nie są superbohaterscy, bo oni nie mają żadnych wyjątkowych umiejętności. Tak naprawdę są osobami, które bronią tego światowego porządku, czy starają się działać w imię dobra, ale no, nikt tutaj laserami z oczu raczej nie strzela. Więc to też warto jest powiedzieć, ja muszę tutaj zostać ambasadorką tego serialu, jako osoba, która po prostu na dźwięk słowa superbohaterskie, to raczej szuka pilota. A więc tutaj też to warto opowiedzieć i chyba też musimy dodać, bo nie powiedziałyśmy tego, że Watchmenów można obejrzeć na HBO Go.
I na HBO Go można też obejrzeć inny serial, który też tutaj chwaliłyśmy, ekranizację książki pod tym samym tytułem Kraina Lovecrafta, gdzie no nie ma superbohaterów, ale jest to taki serial, który łączy ten świat realny z takim światem fantazy. Mamy potwory, mamy trochę magii, ale jest też serialem bardzo mocno osadzonym w kwestii rasizmu w Stanach Zjednoczonych.
Myśmy opowiadały o tym serialu, kiedy analizowałyśmy twórczość J.J. Abramsa, bo tenże właśnie producent tutaj również maczał palce w tej produkcji. W Krainie Lovecrafta też brał udział jako scenarzysta Jordan Peele, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za film, taki bardzo słynny horror, również z bardzo mocnym rasowym przekazem, antyrasistowskim przekazem, czyli Get Out, Uciekaj. Więc mamy świetną już samą bazową obsadę i ekipę twórców. No i to jest też niby serial z pogranicza jawy i snu, bo trochę można powiedzieć, że jest czarny Indiana Jones mniej więcej, że jest taka przygodówka, trochę horror, są tam potwory, a jednocześnie również opowieść o latach 50. w Stanach Zjednoczonych i o tym no, zakorzeniona w rzeczywistości rasizmu.
To mi przypomniało, że nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o serial Kolej Podziemna, o którym rozmawiałyśmy na początku. To znaczy, jednym z producentów Kolei Podziemnej jest Brad Pitt.
No tak, no ale czy to jest ważne tak na dobrą sprawę? Brad Pitt ma swoją firmę produkcyjną, która weszła w rzecz, którą wyreżyserował zdobywca Oscara i którą sfinansował Jeff Bezos. Także myślę sobie, że to nie jest nic szokującego, że Brad Pitt jest jednym z producentów. No też warto dodać, że Colson Whitehead, czyli sam pisarz też jest jednym z producentów tego serialu.
Ale jak mogłam to dodać, to chciałam to dodać. Nie uważam, że to szokujące. Ale
mamy świetny
ochotę.
Serial o czarnych, z czarną obsadą, a ty musiałaś o Bradzie Picie. No, on tam nawet nic nie zagrał.
Ja wiem, ale ja myślę, że Brad Pitt to jest takie nazwisko, które może zachęcić niektórych z naszych słuchaczy i słuchaczek do tego, żeby obejrzeć, więc to jest kolejny taki kusiczek do tego, żeby zachęcić do tego serialu.
Cały czas nawiązujemy i wracamy do tej Kolei Podziemnej, jeszcze czujemy się niewygadane o tym serialu. Ja bym jeszcze dorzuciła to, że naprawdę bardzo polecam, jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to zrobić to najpierw, zrobić to przed serialem.
To prawda.
Dlatego, że nie wyobrażam sobie trochę oglądania tego serialu bez tła, które miałam w głowie z książki. Ten serial jest pocięty, ma kolejne rozdziały, które jedne są dłuższe, drugie są krótsze. Przenosimy się w czasie, w rzeczywistościach. Tak naprawdę każdy trochę odcinek to jest inny świat, też inaczej nakręcone nieco. Więc myślę sobie, że dobra rada ode mnie, od ciotki Szkoda Czasu na Złe Seriale jest taki, że zacznijcie od książki, żeby sobie uporządkować w głowie.
To prawda, ale myślę, że tak, rozmawiałyśmy o Kolei Podziemnej, o Watchmenach, o Krainie Lovecrafta, więc myślę, że czas na jeden z twoich ulubionych seriali, też dostępny na HBO Go.
Chodzi ci o Mały Topór.
Chodzi mi o Atlantę, ale Mały Topór też pasuje, chociaż Mały Topór jest o londyńskiej społeczności karaibskiej.
Ale też jest o tym, jak trudno być mniejszością etniczną w wielkim mieście, w innym kraju. Do tej pory rozmawiałyśmy o amerykańskich serialach, tutaj mamy Wielką Brytanię i bardzo się cieszę, że w ogóle ten wątek jakoś wybrzmiewa, bo on też rzadko kiedy jest w ogóle nie w amerykańskich serialach jakoś zaznaczony. Myślę sobie, że właśnie w Wielkiej Brytanii mamy Mały Topór, ale mieliśmy też I May Destroy You, też bardzo mocny serial, który już bardziej flirtuje z feminizmem, ale o opowieści o tym, jak być czarną kobietą też, też są bardzo ciekawymi historiami pasującymi do tego naszego odcinka. I Mały Topór to jest nasz ulubiony serial 2020 roku, prawda? Dobrze
tak,
mówię?
Tak, to była ta antologia trafiła na jako numer jeden właśnie naszego zestawienia top z 2020 roku, a miała mocną konkurencję.
To są właściwie filmy, które po prostu wyszły pod jednym hasłem, a które nas mocno w zeszłym roku wzruszyły i poruszyły. To jest nadal Odkrywanie historii, bo mamy do czynienia z rzeczą, która działa się w latach 70. i na początku lat 80. I wyglądało to zupełnie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony można tak powiedzieć, a z drugiej strony pełno można analogii pomiędzy tymi sytuacjami stworzyć.
Powiedziałaś o serialu I May Destroy You, który można obejrzeć na HBO Go i to mi od razu przypomniało inny twór popkultury. Twór powiem, bo to jest film, a później powstał serial rozszerzający tę historię. To znaczy She's Gotta Have It. Najpierw to był film Spike'a Lee, który powstał chyba w latach 80. Nie wiem, czy ty pamiętasz, w jakich latach powstała ta historia.
To był debiut Spike'a Lee, więc ja bym stawiała na lata 70., ale zaraz szybko to sprawdzę, a ty nawijaj dalej.
Więc Spike Lee jest jednym z ważniejszych twórców, jeżeli chodzi o kwestie rasy w Stanach Zjednoczonych. I właśnie po latach dla Netflixa stworzył tę samą opowieść.
86.
Wziął tę samą opowieść, tę samą bohaterkę Nolle Darling i przeniósł ją w czasie do współczesności, rozszerzył tę historię do serialu, więc pierwszy sezon tego serialu bardzo tutaj chwaliłyśmy, bo to jest naprawdę ciekawa produkcja i tam kwestia właśnie rasizmu, która była główną kwestią w filmie, jednak przyszła na kwestię molestowania i praw kobiet w tym serialu, więc warto też oglądać te oba twory. Ten film i serial można obejrzeć na Netflixie. Później powstał też drugi sezon ze względu na popularność tego serialu. No drugi sezon jest dość przykry, bo to jest jeden z tych momentów, kiedy bardzo dobra produkcja traci na jakości, no ale pierwszy sezon tutaj zdecydowanie polecamy. No i jest też ten edukacyjny taki serial, też na Netflixie.
Dear White People, czyli serial, który chyba jest najbardziej komediowy ze wszystkich, które do tej pory omawiałyśmy i też taki najbardziej przystępny, prosty. W sensie, że mamy trochę high school drama, czyli serial, który dzieje się
w koledżu.
Ważnym miejscem, w którym on się dzieje, jest po prostu akademik, w którym młodzi czarni studenci i studentki zakładają stowarzyszenia, którzy dyskutują o swoim miejscu w ogóle w akademii i miejscu na świecie. Są też poruszane takie tematy jak aborcja na przykład. No i jest taka główna moc na bohaterka, dziewczyna, która pracuje w radiowęźle, do której mamy dużą sympatię, no bo wiadomo, radiowiec z radiowcem zawsze się dogada i ona swoje audycje zaczyna zawsze od takiego wkurzonego Dear White People, chcę wam coś teraz powiedzieć.
Myślę, że to jest ważny serial nie dla amerykańskiego odbiorcy, ale na przykład dla polskiego odbiorcy, bo to jest taki serial, który jest edukacyjny w tym sensie, że wprowadza odbiorców, którzy nie znają tego kontekstu amerykańskiego i rasistowskiego dobrze, w taki przystępny sposób, raz ciekawszy, raz mniej ciekawy, ale myślę, że można ten serial obejrzeć. To też jest historia o tym, że pierwszy sezon był najlepszy, później już też trochę straciła ta produkcja na jakości.
Tak jak She's Gotta Have It, Dear White People można obejrzeć na Netflixie. No to co, może teraz ta Atlanta?
O której
nie opowiedziałam. Dla mnie jest to jeden z moich ulubionych seriali, dlatego że stworzył go Danny Glover, znany też niektórym jako Childish Gambino. Serial Atlanta jest z tego gatunku, gdzie mamy jednego twórcę albo twórczynię, osobę, która serial wymyśliła, która bierze udział w jego produkcji, ale również gra główną rolę. No i nie ukrywa, że ta główna rola, główna postać jest inspirowana jego własnymi przeżyciami. Znamy dużo takich seriali. Specjalista od niczego jest takim serialem. Co tu jeszcze?
Dziewczyny na pewno są takim serialem. Rami to też taki serial, który,
Rami, tak.
Który no, ten główny bohater, główna bohaterka jakoś są wspólni. Jest też ten serial i teraz zapomniałam tytułu. Pamiętasz ten tam jest chyba, Pohamuj entuzjazm. Widzisz, wskoczyło we właściwą szufladę. Pohamuj entuzjazm na HBO Go też jest takim serialem i to są ciekawe seriale. Ja lubię te seriale, w których twórcy korzystają z własnych doświadczeń.
I często te seriale są po prostu serialami komediowymi. To znaczy trochę właśnie robimy sobie żarty z tego, kim sami w rzeczywistym świecie jesteśmy. I tak właśnie jest w Atlancie, gdzie mamy chłopaka, który ma tam około 20-30 mniej więcej lat, który zupełnie nie potrafi się odnaleźć w rzeczywistości, traci ciągle pracę, nie ma kasy, ciągle kłóci się ze swoją dziewczyną, z którą ma dziecko, nie do końca też odnajduje się w roli ojca, ma zabawnego towarzysza, przyjaciela, kuzyna, z którym ciągle próbuje zrobić jakiś biznes, ten biznes nie wychodzi i oni ciągle nie mają tej kasy, ale to wszystko nabiera takiej bardzo gorzkiego posmaku, jest gorzką pigułką, jeśli mówimy o czarnym chłopaku i o jego życiu i tam co jakiś czas właśnie to, jak jemu jest trudniej w różnych momentach, jasno się przebija, jasno się pokazuje w tym serialu.
Ja teraz dorzuciłabym serial, który nie jest oczywistym wyborem, jeżeli chodzi o seriale o rasizmie, ale wydaje mi się interesujący. To jest serial How to Get Away with Murder, Sposób na morderstwo. Główna bohaterka Annalise Keating jest grana przez Viola Davis, to ta aktorka, która była nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. I to jest serial, w którym główną bohaterką jest prawniczka, która osiągnęła ogromny sukces, jest czarna. Więc to jest seria o rasizmie, w sensie ten rasizm jest w tle, chociaż cała jej historia nie jest tylko historią o tym, że jest ona czarną kobietą. Dorzućmy do tego, że jest biseksualna, a te wątki z jej życia i te kwestie jej tożsamości są częścią fabuły, ale nie są główną częścią fabuły. I ja sobie też cenię takie produkcje, że można już i to już się zaczyna pojawiać, na szczęście, że to nie jest też tak, że jak na przykład mamy głównego bohatera i jest gejem, to powiemy, że to jest główny bohater gej i on właściwie to jest główna część albo właściwie jedyna część jego tożsamości. I tak samo jest już z czarnymi bohaterkami i bohaterami, że ta kwestia rasizmu się pojawia, bo to jest ważny kontekst, ale już nie musi być głównym albo jedynym tematem.
Jednym z takich pierwszych seriali, może nie pierwszych, ale takich, które były dla mnie ważne i które już oglądałam wieki temu, jest Prawo ulicy, czyli serial o relacjach w Baltimore, w którym z jednej strony władzą są jest policja, jest też tam wiele polityki, ale przede wszystkim jest tam kontekst walki gangów, walki chłopaków, którzy właściwie między sobą walczą na ulicy o władzę w tym narkotykowym świecie podziemnym. No i właściwie są to gangi chłopaków z mniejszości etnicznych. Tam nie tylko czarnych, ale też latynosów na przykład.
Myślę też, że ważnym takim serialem jest, tak powiem na koniec, Orange is the New Black. Czyli serial, który dzieje się w jednym z więzień dla kobiet i którym kwestia koloru skóry jest ważna, kwestia rasizmu i kontekstu tego, dlaczego dużo wyższy procent czarnych w więzieniach niż procent czarnych w społeczeństwie amerykańskim. Też bym go tutaj do tego zestawienia dorzuciła.
Tych seriali, jak sami słyszycie, jest masa. Tak naprawdę też w serialach, które zupełnie nie są sprzedawane czy reklamowane jako seriale, które poruszają problemy etniczne czy napięcia na tym polu, po prostu takie różne wątki się pojawiają, czy to w serialach komediowych, czy to w serialach dramatycznych, czy to w serialach kryminalnych, dlatego że to jest po prostu częścią rzeczywistości, częścią też amerykańskiej rzeczywistości. Nie ukrywajmy, najczęściej oglądamy po prostu amerykańskie seriale. I niektórzy konserwatywni politycy albo inne osoby z życia publicznego narzekają na przykład na Netflixa, mówiąc, że on jest taki poprawnościowy, że zawsze musi być zróżnicowana etnicznie obsada, że ona musi być też zróżnicowana pod względem orientacji seksualnej i że to jest jakiś rodzaj krytyki wymierzonej w Netflixa. Natomiast ja myślę sobie, że to jest po prostu fantastycznie, że kolejne osoby mogą oglądać podobne do siebie osoby na ekranie i że to się po prostu też Netflixowi opłaca, bo na pewno nie robi tego dlatego, że jest takim fantastycznym, jest taką wspaniałą, fantastyczną firmą, tylko dlatego, że po prostu tego oczekują jego widzowie i widzki.
Myślę, że kwestia tego, dlaczego Netflix to robi i czy to jest kwestia tego, tej opłacalności, czy jakiejś odpowiedzialności firm, i to różnych firm, też kwestii kampanii reklamowych i odpowiedzialności społecznej, to dyskusja i konflikt, który odłożymy na inny odcinek naszego podcastu.
Bardzo chętnie.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku, profil na Instagramie, można do nas pisać seriale@dok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.